Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule: Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Dedzin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Najdziwniejsze miejsce na Ziemi. Kiedy znajdziesz się w tym miejscu, masz wrażenie, że przyroda zwariowała. Jeśli jedziesz konno, zwierzę instynktownie trzyma się z dala od tego miejsca. Ptaki raptownie zmieniają kierunek lotu i udają się w mniej denerwujące okolice. Nawet drzewa sprawiają wrażenie, że uległy wpływom siły, spod której nie mogą się wyzwolić. Wewnątrz tego kręgu grawitacyjnego szaleństwa gałęzie rosną w dół, a pnie pochylają się w kierunku magnetycznej północy, chociaż nieopodal inne drzewa rosną prosto do góry. Jest to słynne miejsce zwane Wirem Oregońskim. Leży nad brzegiem potoku Sardine, około 50 km od Grants Pass w stanie Oregon w USA. Wiadomo powszechnie, co się tam dzieje, ale nie wiadomo jak ani dlaczego. Wir mierzy w przybliżeniu 50 metrów średnicy, ale badania wskazują, że jego rozmiar zmienia się co 90 dni. Ma kształt mniej więcej kolisty. Wewnątrz kręgu stoi stara drewniana szopa, która służyła niegdyś za stację pomiarową, lecz opuszczono ją w 1890 roku, gdy przyrządy przestały działać. Wówczas budynek stał na zboczu pagórka, około 12 metrów od brzegu wiru. Od kiedy ludzie wyprowadzili się, część pagórka przesunęła się do takiego położenia jak obecnie. Szopa jest skrzywiona, ale trudno powiedzieć, czy to z powodu przyciągania, czy też za sprawą ruchów pagórka. Kiedy wchodzisz do środka, znajdujesz się jakby w innym świecie. Czujesz potężne przyciąganie z dołu, jakby grawitacja nagle wzrosła. Mimowolnie pochylasz się pod kątem około 10 stopni w kierunku kręgu. Jeśli chcesz się wyprostować, masz niepokojące uczucie, że coś ciągnie cię do środka. Przyrządy wskazują, że tak właśnie się dzieje. Wielu naukowców prowadzi eksperymenty w wirze, próbując rozwiązać jego zagadkę. Stalową kulę o wadze 14 kg powieszono na łańcuchu spuszczonym ze stropu stodoły. Turyści mogą zobaczyć, że kula wisi pod kątem, podważając prawo grawitacji. Odchyla się wyraźnie w kierunku środka kręgu. Z łatwością można ją pchnąć w tę stronę, natomiast trudno jest odciągnąć ją w kierunku obwodu wiru. Wewnątrz nawet dym z papierosów zachowuje się inaczej. Wypuszczony w szopie obłok dymu zaczyna wirować coraz prędzej, dopóki nie zniknie. Turystom pokazuje się i inne sztuczki. Na pochyłej desce stawia się pusty słoik, który sam wędruje pod górę. Dziecięca piłka z gąbki lub gumy położona na ziemi blisko brzegu wiru toczy się powoli do środka kręgu. Garść papierowych skrawków rzuconych w powietrze wiruje, jakby za sprawą niewidzialnego wiatraka. To odległe leśne miejsce, gdzie natura zachowuje się jak szalona, dobrze znane jest Indianom, którzy solennie zapewniali pierwszych białych osadników, że okolica jest przeklęta. Blade twarze musiały jednak same to zobaczyć, a kiedy zobaczyły, zaczęły dociekać. I robią to do dziś. Lektury Paranormalium. Morderstwo przy pomocy hipnozy. Czy jeden człowiek jest w stanie zawładnąć umysłem drugiego człowieka i sprawić poprzez hipnozę, że ten drugi popełni zbrodnię? Większość specjalistów temu przeczy, lecz sąd orzekł, że tego morderstwa dokonano przy pomocy hipnozy. Przez całe 33 lata swego życia Palle Hardrup nigdy nie popadł w konflikt z prawem. Teraz też czuł, że rewolwer w jego kieszeni jest obcy, zimny i trudny w obsłudze. 4 razy przeszedł obok banku jak w odrętwieniu. jedną ręką bawiąc się rewolwerem, a drugą przytrzymując pod szyją postawiony kołnierz płaszcza, bo 29 marca 1951 roku był w Kopenhadze dniem zimnym i mokrym. Bank, który Palle wybrał jako cel rabunku, był niewielki, choć trafniej byłoby powiedzieć, iż niewielki był bank, który został dla niego wybrany. To hipnotyzer bowiem raz po raz nakazywał, by Palle wziął rewolwer i poszedł do banku. Weź rewolwer i idź do tego banku. Wreszcie Palle, odrętwiały i niezdarny, z rewolwerem w kieszeni, zatrzymał się przed drzwiami. Jego umysł toczył przegraną bitwę z wolą innego człowieka, kiedy potykając się wszedł do banku i podszedł do pierwszego okienka. Kasjer Kai Moller spojrzał w górę i uśmiechnął się, lecz uśmiech zamarł mu na wargach, gdy dostrzegł dziwny, szalony błysk w oczach Hardrupa. Palle nie wie, czy zażądał od kasjera pieniędzy, a Kai Moller nigdy już nic nie powie, gdyż wycelowany w jego twarz pistolet wypalił dwa razy i Moller padł martwy. Pracownicy banku rzucili się na podłogę w swoich kantorach, zaś klienci wybiegli przez frontowe drzwi. Tylko Hans Wisbom, dyrektor banku, ośmielił się spojrzeć w twarz bandyty uzbrojonego w rewolwer. Swą odwagę przypłacił życiem, padając na podłogę z kulą w mózgu. Palle Hardrup przez chwilę tempo wpatrywał się w swoją ostatnią ofiarę, po czym wsunął rewolwer z powrotem do kieszeni i potykając się wyszedł z budynku, coś do siebie mamrocząc. Gdy oskarżony o podwójne morderstwo, Palle został przyprowadzony na rozprawę sądową, miał do opowiedzenia dziwną historię. Wyjaśnił ławie przysięgłych, jak to poddał się hipnozie Bjorna Nilsena i opowiedział, w jaki sposób Nilsen przez 3 miesiące po 3 razy w tygodniu wmawiał mu, że musi ograbić bank, mimo że nie chciał on obrabować tego ani żadnego innego banku. Nakazywał mu też zastrzelić kasjera, gdyby ten nie dał pieniędzy. Chociaż on, Palle Hardrup, nie chciał zastrzelić nikogo, z żadnego powodu. Pod narastającą presją, jak powiedział sądowi, czuł się nie lepiej niż trup przywrócony do życia. Jak istota, która straciła panowanie nad własną wolą, zmuszona do popełnienia zbrodni, której nie była w stanie się przeciwstawić. Mimo iż sąd przyjął zaprawdę twierdzenie Nilsena, że nie było go w pobliżu miejsca zbrodni, kiedy została ona popełniona, to uwierzył też w opowieść Hardrupa, że był on tylko robotem, sterowanym i kierowanym poprzez hipnozę siłą woli Nilsena. Nilsen został postawiony w stan oskarżenia za zaplanowanie napadu i nakłanianie do zabójstwa. Było to oskarżenie bezprecedensowe. Aby dowieść winę Nilsenowi, prokurator musiałby udowodnić, że Nilsen rozmyślnie zmusił Hardrupa do popełnienia zbrodni sprzecznej z jego wolą oraz że wielokrotnie hipnotyzował Hardrupa, aby stopniowo przygotować jego umysł do przyjęcia polecenia dokonania zbrodni. Było to bardzo trudne, gdyż istnieje powszechna opinia, że hipnozą nie można posłużyć się w celu zmuszenia lub nakłonienia kogoś do popełnienia czynu, którego osoba ta nie popełniłaby z własnej woli, nie będąc pod wpływem hipnozy. Jednak dwaj szanowani obywatele zginęli z rąk osobnika będącego pod wpływem hipnotyzera. Czy władze będą w stanie udowodnić, że Nilsen za pomocą hipnozy spowodował ich śmierć? Rozprawa sądowa pod wieloma względami była sensacją. Tak jak przypuszczano, Palle Hardrup został uznany winnym morderstw i usiłowania obrabowania banku. Skazano go na pobyt w zakładzie dla chorych psychicznie, z szansą opuszczenia go po 2 latach, jeśli wykaże oznaki wyjścia ze stanu, w jakim był w momencie popełnienia zbrodni. Jednakże Nilsen to zupełnie inna sprawa. Żeby doprowadzić do jego skazania, konieczne były opinie biegłych i przekonujące dowody. Głównym biegłym powołanym przez prokuratora był dr Paul Reiter, były dyrektor zakładu dla obłąkanych i ordynator oddziału psychiatrycznego Szpitala Miejskiego w Kopenhadze. Według jego opinii, Hardrup, popełniając zbrodnie, działał w sprzeczności ze swym normalnym sposobem rozumowania i swoimi pragnieniami. działał właściwie jak na półświadomy szaleniec, ubezwłasnowolniony przez wielokrotny, sugestywny wpływ hipnotyczny, nakłoniony do popełnienia zbrodniczego czynu przez impuls z zewnątrz. Co więcej, jak twierdził dr Reiter, każdy człowiek może być zdolny do popełnienia każdego czynu i hipnotyzer może namówić większość ludzi do zbrodni przez wielokrotne przedstawienie tej zbrodni jako godnego i uczciwego czynu. W przypadku Hardrupa, jak wykazał prokurator, Nielsen sprytnie wmówił ofierze swego podstępu, że pieniądze zrabowane z banku będą użyte do walki z komunizmem. Inni wybitni psychiatrzy poparli doktora Reitera. Podczas badań psychiatrycznych Nielsen przyznał, że ponosi moralną odpowiedzialność za podwójne morderstwo, że wymyślił i przeprowadził ten plan tylko po to, aby sprawdzić swe zdolności hipnotyzerskie. Bjørn Nielsen dostał wyrok dożywotniego więzienia za zbrodnie bez precedensu, za popełnienie morderstwa przy pomocy hipnozy. Lektury Paranormalium. Niespokojny umarły. Zajmijmy się teraz dziwnym wydarzeniem, jakie miało miejsce po południu 24 sierpnia 1943 roku, kiedy to grupa członków masonerii otworzyła zapieczętowany grób na wyspie Barbados. Był to grobowiec Sir Iwana MacGregora, który został pochowany w roku 1841. Jednakże masoni nie byli zainteresowani Sir Iwanem. Chcieli spłacić dług Aleksandrowi Irvine'owi, ojcu masonerii na Barbados. Szczątki Irvine'a złożono w tym samym grobie co MacGregora, tyle że wcześniej. Sama krypta została wycięta w kamieniu. Jej górna część wystawała na jakieś 1,20 m ponad powierzchnię, opierając się na podmurówce z cegły i betonu, wkopanej na około 1,20 m w głąb ziemi. Do grobowca można było wejść schodząc po 6 stopniach, po uprzednim otwarciu zapieczętowanych drzwi. Kiedy ciężka płyta została usunięta, okazało się, iż wejście do krypty jest zamurowane. Podczas rozbierania muru, gdy oczekujący wolno mularze oblewali się potem, robotnicy zwrócili uwagę na metalowy przedmiot, który ujrzeli przez szczelinę powstałą po wyjęciu pewnej liczby cegieł. Kiedy usunięto więcej cegieł, okazało się, że metalowym przedmiotem jest pokryta ołowianą blachą trumna, wsparta o tylną ścianę jedynych drzwi krypty i odwrócona do góry nogami. Wolnomularska delegacja była zdziwiona. W jaki sposób ważąca 270 kg ołowiana trumna Sir MacGregora przesunęła się ze swego miejsca po przeciwnej stronie krypty, zapieczętowanej przed mniej więcej 100 laty? I co spowodowało trzy malutkie dziurki w ołowianej pokrywie w miejscach, gdzie była ona łączona cyną? Choć masoni byli bardzo zmieszani, mieli mało czasu do zastanawiania się nad tą zagadką, gdyż czekała ich już następna. W grobowcu nie było śladu po trumnie ze zwłokami Aleksandra Irvine'a. Zniknęła z niszy grobowca, gdzie z całą pewnością była, kiedy chowano zwłoki MacGregora. Oba ciała zostały złożone jedno obok drugiego w ciężkich ołowianych trumnach i ustawione na betonowych półkach. Teraz jedna z trumien zniknęła, a druga, w sobie tylko znany sposób, zdołała przesunąć się ze swego pierwotnego miejsca i stanąć przy zapieczętowanych drzwiach. Wolnomularze postawili straż przy grobie, sami zaś poszli szukać rozwiązania zagadki. Powiadomione władze wyspy natychmiast zwołały kilku uczonych mężów, którym zlecono przeprowadzenie dochodzenia. Śledztwo i wnikliwa analiza wszystkich danych wykazały, że obaj mężczyźni na pewno zostali pochowani w tej samej krypcie, a grobowiec został zapieczętowany. Naoczni świadkowie potwierdzili, że kiedy robotnicy rozpoczęli otwieranie grobu 24 sierpnia 1943 roku, pieczęcie nie były naruszone, zaś wygląd grobowca nie nasuwał żadnych podejrzeń co do jakiejkolwiek dewastacji. Jednakże w jakiś niewytłumaczony sposób w zapieczętowanym, doskonale utrzymanym grobowcu wydarzyły się bardzo dziwne rzeczy. Tego rodzaju niepokoje w grobowcach nie są rzeczą wyjątkową. Także na Barbados, choć na innym cmentarzu, wiele kilometrów od tego, na którym pochowano zwłoki Irvine'a, władze miały utrapienie z przerażającymi figlami, jakie wyprawiały trumny w krypcie rodziny Chase. Co jakiś czas zmarli członkowie owej rodziny byli chowani w grobowcu, jednakże za każdym razem, gdy otwierano zapieczętowaną kryptę, trumny wcześniej tam złożone znajdowały się w niesamowitym nieładzie. Za każdym razem pokrywa grobowca i pieczęć były nienaruszone. Trumna z ołowiu, do której zostały złożone zwłoki Thomasa Chase, była tak ciężka, że dopiero 8 silnych mężczyzn mogło ją unieść. A mimo to znaleziono ją przewróconą do góry nogami po drugiej stronie krypty w stosunku do miejsca, gdzie była uprzednio złożona. Dziwnym, ale zapewne ważnym znakiem był fakt, że tylko 2 trumny pozostawały za każdym razem nieporuszone. Pani Goddard, pierwszego lokatora tego grobowca, i małej dziewczynki, wnuczki pani Goddard. Straże, które postawiono obok grobowca, nie były w stanie zapobiec powtarzaniu się tych dziwnych zajść wewnątrz. W końcu ciała rodziny Chase usunięto i pochowano w innym miejscu. Na starym cmentarzu Christchurch na Barbados krypta rodziny Chase wciąż stoi, ze swoją ciężką pokrywą, koralową pieczęcią i zwieńczeniem w kształcie znaku zapytania. Pamiątką po niespokojnym umarłym. Lektury Paranormalium. Zagadka śmierci Napoleona. Współczesna medycyna do dziś poszukuje rozwiązania sprawy, która nie daje spokoju historykom od ponad 150 lat. Zagadki śmierci Napoleona. W miasteczku Ballycourt nad Mozą we Francji wyblakła strona z kroniki miejskiej prawdopodobnie zawiera klucz do tajemnicy. Na stronie tej zapisano imię François-Augin Robot i adnotację. Urodzony w tym mieście w 1771 roku, zmarł na wyspie Świętej Heleny. Data jego rzekomej śmierci na piaszczystej, spalonej słońcem wyspie jest nieczytelna, jakby zamazana dawno temu. Niewykluczone, że celowo, ponieważ w świetle pewnych faktów wydaje się całkiem możliwe, iż człowiek ten zmarł na wyspie Świętej Heleny 1 maja 1821 roku, uchodząc za Napoleona Bonaparte, do którego był uderzająco podobny. Bonaparte zawsze przykładał wielką wagę do zapewnienia sobie sobowtórów. Miał ich w sumie 4. Jednego z nich otruto tuż przed bitwą pod Waterloo, drugi został kaleką po upadku z konia, trzeci zginął od zabłąkanej kuli i tylko czwarty, Robot, dożył chwili, kiedy fortuna odwróciła się od cesarza. Zamieszkał ze swoją siostrą, niepozorną starą panną, w małym domku w Ballycourt. Napoleona zesłano na Świętą Helenę u wybrzeży Afryki. I Anglicy, i Francuzi byli zgodni co do tego, że Napoleonowi nie można pozwolić uciec, jak zdarzyło się to na Elbie. Francuzi strzegli go na samej wyspie, podczas gdy Anglicy patrolowali wody wokół wyspy. Napoleon miał przyjaciół, pieniądze i cierpliwość. Połączone stanowiły potęgę, która mogła go uwolnić. A oto co się stało. W 1818 roku francuski generał Gourgaud zrezygnował z dowództwa na Świętej Helenie i został zastąpiony przez generała Bertrand. Gourgaud wrócił do Paryża oficjalnie po to, żeby przejść na emeryturę. Jakieś 2 miesiące później do Ballycourt przybył wspaniały powóz. Woźnica zapytał o drogę do domu François Robot. Kto jechał powozem i po co szukano cesarskiego sobowtóra, nigdy się nie dowiedziano. Robot i jego siostra nadal zajmowali się gospodarstwem. Powóz? To tylko pewien lekarz chciał kupić kilka królików dla przyjaciela. Doprawdy nic ważnego. W miesiąc po tym wydarzeniu Robot i jego siostra zniknęli. Była jesień 1818 roku. Nigdy już nie pojawili się w Ballycourt. Siostrę widziano później w Tours, gdzie żyła w dostatku. Twierdziła, że rachunki płaci za nią znajomy lekarz i że robi to z czystej dobroci przez posłańca. A co z bratem? Wyjaśniła, że François jest na morzu, ale nie powiedział jej dokąd ani na jak długo się udaje. François taką ma naturę, że mało mówi o sobie. Żeby uciec ze świętej Heleny, Napoleon potrzebował czterech rzeczy: sobowtóra, statku, przyjaciół i pieniędzy. Teraz miał już wszystko. Zimą 1818 roku, w miesiąc po zniknięciu Robault, żona generała Gugger napisała do przyjaciółki: odnieśliśmy sukces. Napoleon opuścił wyspę. W ostatnich dniach 1818 roku zamożnie ubrany nieznajomy, podający się za pana Rwa, przybył do Werony. Mówił, że jest kupcem z północnej Francji, wdowcem, i że chce otworzyć interes. Konkretnie zakład jubilerski, specjalizujący się w brylantach. Znalazł wspólnika, Petrucciego, który właściwie sam prowadził interesy i żartobliwie zwracał się do Rewa: wasza cesarska mość, gdyż Rewa był niezwykle podobny do Napoleona. Zgodnie z zeznaniami Petrucciego i innych osób, złożonymi pod przysięgą w sierpniu 1823 roku, Rewa przyjął u siebie posłańca. Po przeczytaniu listu sprawiał wrażenie ogromnie wzburzonego. Powiedział Petrucciemu, że musi wyjechać w bardzo ważnej sprawie. Dwie godziny później, wsiadając do powozu, wręczył Petrucciemu zapieczętowany list i polecił mu doręczyć go królowi Francji, jeśli nie powróci w ciągu 3 miesięcy. 12 dni później, 4 września 1823 roku, tuż po 11 w nocy, pałac Schönbrunn w Austrii cały płonął od świateł. Syn Napoleona chorował ciężko na szkarlatynę. Strażnik usłyszał szelest w zaroślach i zobaczył ciemną postać skradającą się do zamku. Wystrzelił, a intruz padł, ranny śmiertelnie w brzuch. Dowódca straży spojrzał na zwłoki tylko raz i wezwał pułkownika. Sprawa doszła aż do ambasady francuskiej, ale żona Napoleona zażądała, aby nieznajomego pochowano w grobowcu jej rodziny. Tak się też stało. Rewa nigdy nie powrócił do Werony. Petrucci doręczył jego list królowi Francji. Zapłacono mu hojnie za przysługę i za milczenie. Na świętej Helenie śmierć przyszła w końcu po więźnia uważanego za Napoleona. Po człowieka, który nie mówił jak Napoleon, ani też nie pisał jak Napoleon. W 1821 roku zmarł on na raka żołądka. Kiedy w 1956 roku rząd brytyjski ogłosił, że jest w posiadaniu fragmentu jelit Napoleona, z próbki jasno wynikało, że cesarz zmarł nie na raka jak więzień ze świętej Heleny, ale z powodu rany od kuli, jak nieznajomy w ogrodzie zamku Schönbrunn.
Lektury Paranormalium. Cień węża.
Od obdartego ulicznika śpiącego w rynsztoku do jednego z najbogatszych ludzi w świecie. To skok nie lada. A stało się to za sprawą kobry. Niewielu podróżowało po tej zakurzonej drodze w Indiach. Upał był tak wielki, że nie było czym oddychać. Za to bandytów i złodziei było pełno. Władca tych ziem, zwany Gekwar, był kimś w rodzaju feudalnego księcia. Jego słudzy wymuszali haracz na wszystkich korzystających z tej drogi. Podróż była więc i niebezpieczna, i kosztowna, to też tylko żebracy albo ludzie bardzo odważni szli w upale, powłócząc nogami. Wczesnym popołudniem, gdy pobierający opłatę za korzystanie z drogi drzemali na swoich posterunkach, brudny, obdarty i wygłodzony chłopiec, potykając się co chwila z wyczerpania, podszedł do małej studzienki i ukradkiem wypił łyk wody. Jego wzrok padł na resztki obiadu wyrzucone przez strażników. Chłopiec chwycił je, otarł z brudu i łapczywie zjadł. Przeszedł potem kilkaset metrów w dół drogi, aż dotarł do niewielkiej polanki nieopodal ścieżki. Rozciągnął się na trawie w miejscu doskonale widocznym z drogi. Nie miał nic. Nikt nie mógł mu niczego zabrać i dlatego też mógł się niczego nie bać. Znużony, po kilku chwilach zapadł w głęboki sen. I wtedy nastąpiło jego spotkanie z przeznaczeniem. Położył się spać jako beznadziejny żebrak, a obudził się jako człowiek przeraźliwie bogaty. Była połowa lat 70. XIX wieku. Indie znajdowały się pod panowaniem brytyjskim. Miejscowy książę, Gekwar, próbował otruć agenta sławnej kompanii wschodniobrytyjskiej. Brytyjczycy chcieli go ukarać, ale książę był zbyt potężny i niebezpieczny, by można było wydać nań wyrok śmierci. Brytyjczycy pozbawili go więc władzy za, jak to nazwali, złe jej sprawowanie, co było wielkim niedomówieniem. Usunięty w cień władca nie miał syna, który mógłby zostać jego następcą, a następca musiał być znaleziony, ponieważ władza Gekwara była dziedziczna. Żona księcia rozesłała ludzi po okolicy z rozkazem znalezienia następcy książęcego tronu. Tak więc w owo upalne popołudnie, gdy wszystko co żywe pokładło się w cieniu, zniechęceni i zmordowani agenci państwowi wlekli się noga za nogą w poszukiwaniu swojego przyszłego władcy. Szli w milczeniu, aż w końcu dotarli do zakrętu drogi. Idący przodem zatrzymał się nagle jak wryty i chwycił za rękaw swojego towarzysza. Na polance, kilka metrów od drogi, spał obdarty chłopiec. Spał snem sprawiedliwego, nieświadom, że tuż nad nim unosiła swą głowę śmiertelnie jadowita kobra. Cień trójkątnej głowy padał na twarz chłopca. A czyż nie jest napisane, że przeznaczeniem człowieka, nad którym kobra uniesie swą głowę, jest rządzić? Agenci nie posiadali się z radości. Ich długie i męczące poszukiwania zostały wreszcie uwieńczone sukcesem. Usiedli po turecku w cieniu najbliższego drzewa i cierpliwie czekali, aż kobra odpełznie. Kiedy to się stało, obudzili zaskoczonego chłopca i powiedzieli mu, jakie to szczęście go spotkało. Przepowiednia przepowiednią, ale niektórym to nie wystarczało. Wszczęto więc dochodzenie i w końcu rzekomo odkryto, że przodkami chłopca żebraka mieli być królowie dawno wymarłego plemienia z gór. Genealogia najwyraźniej spreparowana. Z takim to niejasnym pochodzeniem, za sprawą nieoczekiwanego kaprysu losu, chłopiec został nowym Gekwarem, władcą księstwa znanego jako Baroda. Kiedy nowy władca osiągnął pełnoletność, całkowicie przejął rządy w swoje ręce. Baroda była dotychczas krainą słynącą z korupcji, wyzysku i zacofania. 3 miliony poddanych miało prawa niewiele większe niż zwykli niewolnicy. Dojście do władzy nowego Gekwara absolutnie zmieniło charakter tego państwa i warunki życia jego obywateli. Były żebrak zadbał o zapewnienie elementarnej edukacji dla wszystkich swoich poddanych. Wprowadził postępowe reformy polityczne i gospodarcze. Baroda rozwijała się jak nigdy, a ludziom dobrze się działo. Nowy władca złamał też zaklęty, odwieczny system kastowy. Dopilnował, by każda wioska była zaopatrzona w czystą, zdrową wodę i miała przynajmniej jedną szkołę i jednego lekarza. Wprowadził i rozwinął parlamentarną formę rządów oraz nowe prawodawstwo, włącznie z zakazem poligamii i małżeństw między dziećmi, co było wyrazem wielkiej odwagi, gdyż sprzeciwiało się zakorzenionej tradycji. Na przełomie wieku Baroda była jedyną wyspą wolności i światła, na morzu ludzkiego nieszczęścia i cierpienia, znanym jako Indie. Były żebrak umiał wykorzystywać swój spryt i inteligencję także we własnym interesie. Zakochał się w prześlicznej dziewczynie, która, niestety, była już żoną innego hinduskiego księcia. Dziewczyna pokochała go, ale jako hinduska nie mogła dostać rozwodu. Za radą Gekwara dziewczyna przeszła na mahometanizm i będąc mahometanką dostała rozwód. Ale teraz Gekwar, jako hindus, nie mógł poślubić mahometanki. Jego wybranka zmieniła więc ponownie wiarę, znowu stając się hinduską. I wkrótce mogła się już odbyć ceremonia zaślubin. Taka jest przedziwna, ale prawdziwa historia włóczęgi przemienionego w miliardera dzięki cieniowi węża. Był to fragment książki Thomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.